Dzień dobry.
Witam. Ja chciałem tylko powiedzieć, Wojtek, że mamy świetny numer odcinka.
Ojej.
Wojtek, poczekaj. Uwaga, jesteś gotowy? No, jesteś gotowy? No. 3, 2, 1. Zaczynamy ten podcast. Witam cię serdecznie w odcinku 321 Jezus Podcastu.
Ale to niech on się nazywa start.
Dobra.
Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł.
Tak, dokładnie tak się nazywa ten odcinek Jezus Podcastu. To jest odcinek 321 pod tytułem Start, w którym będziemy rozmawiać na tematy różne i ich wielość.
Owszem, jak najbardziej. Wielość tematów, wielość różnych rzeczy, różnych rozwiązań. Czy ja mogę follow-up na początek zrobić?
Absolutnie, Wojtku, follow-upowo wywój.
Bo chciałem... Nasz głośny podcast odbił się ogromnym echem w świecie trackerów, między innymi Protego Safe. Tak naprawdę to nie, ale faktycznie dostaliśmy tam bardzo miłe komentarze od ludzi, którzy byli związani dość blisko w ogóle z developmentem tej aplikacji, że faktycznie sensownie żeśmy ujęli i tak w miarę zrozumiale opowiedzieli ten temat, więc to mnie bardzo cieszy, bo to jest zawsze dla mnie taki, wiecie, chciałbym, żeby po tym, jak my tutaj sobie rozmawiamy, żeby ludzie wiedzieli, o czym rozmawialiśmy i że zrobiliśmy to na tyle jasno, że nawet człowiek niespecjalnie biegły w kwestiach technologii będzie wiedział, o co chodzi. I chyba to się udało, więc to jest super. Chociaż zaraz po nagraniu wcale nie miałem takiego poczucia. Już takim miałem, wiesz, głowa mi pękła, też prawie spuchła bardzo i myślałem, że wiesz, już tak zakręciłem, że nie wiem, czy to jest jasne, czy niejasne, no ale to nieważne. W każdym razie update jest taki, bo specjalnie jeszcze przed nagraniem chciałem sobie sprawdzić, jak wyglądają w ogóle postępy nad pracami w tej aplikacji. No bo jakby w momencie, kiedy nagrywaliśmy, to było 2 odcinki temu, jakoś tak, nagrywaliśmy właśnie podcast, to rozpoczęły się prace testowe nad jakby tym API od Apple i Google, nie? Oni w skrócie mówi się o tym A plus G, czy tam G plus A, G plus A. I sprawdziłem, jakie są jakby aktualne informacje. Wydawałoby się, że te testy chyba nadal trwają, tak mi się wydaje, bo jakby, no wiesz, też nie jestem taki sprawny w obsługiwaniu GitHuba, ale faktycznie pojawił się chyba 2 dni temu news dotyczący tego, że to już też opowiadałem w poprzednim odcinku, nie chcę się za bardzo powtarzać, ale że w ramach jakby tego całego rozwiązania, oprócz tego trackowania, kto się z kim zetknął, jest też element i jakby informacje o tym, z kim się stykałeś i tak dalej, to wszystko jest na twoim urządzeniu, więc to nie jest nigdzie wysyłane, ale w ramach jakby pakietu tych wszystkich działań, które ma aplikacja wykonać, jest też poinformowanie wszystkich o tym, że jesteś zarażony. Nie? Czyli w momencie, kiedy jesteś zarażony, dostajesz informację od na przykład lekarza, specjalny PIN, wpisujesz go do aplikacji i pod warunkiem oczywiście, że się na to godzisz, bo to jest zawsze twoja decyzja, dzielisz się informacją z całą siecią, że hej, ja, ten zanonimizowany ID mojego telefonu, jest zarażony koronawirusem, więc wysyłasz info do wszystkich, którzy korzystali, jakby którzy mieli z tobą kontakt w ostatnich tam 14 dniach, o ile dobrze pamiętam. Ale właśnie te informacje muszą trafić do jakiegoś centralnego serwera, więc najnowsze informacje z rozwoju Protego Safe są takie, że w tej chwili właśnie analizują kod wypuszczony przez Google, który ma być jakby zainstalowany na tym serwerze i co ten serwer de facto ma robić, jakie dane przyjąć, jakie dane później rozesłać do tych innych telefonów i tak dalej. Jakby, czyli w tej chwili prace trwają nad tym, bo znowu ten serwer musi być po stronie Ministerstwa Cyfryzacji lub Zdrowia, no to już zobaczymy, ale jakby odpowiedzialni za wdrożenie tego rozwiązania, całego serwera, są deweloperzy między innymi właśnie aplikacji w danych krajach. Nie? Więc jakby to nie jest rzecz, że Google ma swój centralny serwer i dane są u nich, czy Apple, nie. Akurat centralny serwer ma być przygotowany przez deweloperów w danym kraju, deweloperów tej właśnie aplikacji, która oficjalnie została przyjęta do programu z wykorzystaniem API. Bo przypomnę, Apple i Google, Apple się w ogóle uparło, że tylko jedna aplikacja w danym kraju może korzystać z tego API właśnie przygotowanego przez nich. Więc jakby to jest taki update, że na razie jakby no, analizują te kwestie centralnego serwera. Nadal oczywiście nie mamy update'u w systemie do 13,5, jeżeli chodzi o iOS-a, no i w Androidzie to nie wiem w ogóle, jaki to będzie numer, ale jakiś tam update będzie, prawdopodobnie Google Services, więc no w tej chwili nadal nic więcej się nie wydarzyło pod względem jakby samego, wiesz, no wyraźnego jakby gotowej aplikacji, no tam nie było żadnych update'ów, które ludzie dostali, może jakieś drobne poprawki błędów, ale no nadal nie ma tego tracingu, więc trackingu raczej. Tracing, tracking, no dwa różne słowa, ale to nieważne. W każdym razie jest to update, który mówi o tym, że nie za bardzo jest update, czyli nadal czekamy na to, co ta aplikacja będzie robić.
Okej.
Okay. Jesteś gotowy. Jestem gotowy totalnie.
Ja jestem bardzo gotowy. W ogóle to teraz dziś mamy, tak naprawdę jest pierwszy dzień, kiedy można chodzić już do restauracji, można już chodzić do fryzjerów, Wojtek, i co? I kiedy planujesz pierwsze wyjście? Dzisiaj, jutro? Już no byłeś
tak,
może?
Nigdzie nie byłem i fryzjera ja mam w domu, więc to jest ten plus, że nie muszę chodzić do żadnych fryzjerów. A zakupy, no akurat na razie mamy rzeczy, więc nie muszę wychodzić.
Ale nie zakupy, ale do restauracji, Wojtek. No, kiedy pójdziesz posiedzieć z innymi ludźmi w restauracji, powiedz mi.
Powiem ci, że zbrzydli mi ludzie i nie mam zamiaru na razie się wybierać nigdzie.
Bardzo to szanuję.
I po prostu, no wiesz, to jest ja tak, że chciałbym, oczywiście, żeby to no, może jest to luzowanie, ale dopóki mogę, to będę sobie obserwował, jak rosną teraz liczba zachorowań, nie?
Tak, ja w ogóle mam wrażenie, że może warto to też powiedzieć, bo Wojtek, my poza tym, że jakby jesteśmy bardzo zabawni i oczywiście dużo...
Bardzo.
No, że dużo rozrywki dostarczamy całemu światu i tak dalej. Myślę, że warto też jest powiedzieć jakby może coś poważnego raz na jakiś czas. Mm-hmm. No i uważam, że warto powiedzieć fakt, że my nie rekomendujemy wychodzenia z domów.
Tak, ja nadal uważam, że i to jest oficjalne stanowisko redakcji Jesus Podcast oraz, i to myślę, że ważne, podcastu Kto je, ten je.
Tak, mimo tego, jakby... że w tym momencie tak. Jesteśmy... powiedzmy, podcast jest na razie nie tyle wygaszony, co po prostu kolejny odcinek się produkuje.
Znaczy, no, wiesz, zaskoczyła nas pandemia, ponieważ już byliśmy naprawdę...
Już miałem wychodzić.
Mieliśmy pójść do pierwszych knajp.
Ubieramy majtki i Wojtek mówi, ty, słuchaj, jest sprawa, chyba nie możemy. Dokładnie tak było.
I tak zostaliśmy bez majtek, ale generalnie rzeczywiście no, zatrzymała nas pandemia, a to akurat nie jest żart. W sensie my naprawdę planowaliśmy wrócić do Kto je, ten je w momencie, kiedy ty już będziesz w Warszawie, bo jakby stwierdziliśmy, skoro będziesz w Warszawie, no to te warszawskie knajpy nadal będą jakimś tam naszym źródłem. A już ci poleciłem kilka knajp, które musisz odwiedzić, jak wrócisz.
My też zresztą rozmawialiśmy o tym, że jak wrócę, to pójdziemy na burgera i piwo i będziemy coś fajnego zjemy, może wiesz, będzie do Kto je, ten je, no nie? Już też mówiłem Magdzie, Magda, będziemy znowu musieli chodzić do lokali często, żeby, wiesz, tematy do Kto je, ten je. I ja mówię, no trudno, jak trzeba, to trzeba. No i jakby wszyscy byliśmy gotowi do tego, żeby to zrobić i cyk, pach, puf i nie ma.
Także sorry, to jest wina wirusa oczywiście. Natomiast właśnie redakcja Jesłosa i podcastu Kto je, ten je, chociaż wydawałoby się, że powinniśmy wspierać nadal restauracje i chodzenie właśnie do nich, to na razie jeżeli nie musicie, to nie chodźcie. I to ja wiem, że to stoi w sprzeczności trochę z tym, o czym się mówi, że wspierajcie lokalne restauracje.
Ale to
ja
nie
też
ma tej sprzeczności.
Tym.
Ja ci powiem, co możesz zrobić, tylko co jest istotne. Zamawiajcie sobie jedzenie z tych restauracji do domów. Absolutnie to jest zawsze dobry pomysł. I ważna rzecz jest taka, starajcie się do restauracji, ja wiem, że to jest straszne, ja wiem, co teraz powiem, to ja też sam się tego brzydzę. Starajcie się do restauracji dzwonić i zamawiać jedzenie na domach.
Trochę boli.
Natomiast chodzi o to, że firmy te Glovo i tak dalej, one pobierają hajs od restauratorów czy od sklepów za to, że tam są w aplikacji. To jest oczywiście standard. Natomiast niektóre z tych firm, jak Volt na przykład, potrafią pobrać 1/3 tego, co tam wydacie.
Więc jakby... Naprawdę?
Tak, no.
Oh, Jesus. Wow, to dużo.
No jakby wiesz, no, restauracje znaczy, godzą się na takie warunki.
Jestem taki super zaskoczony, a przecież Apple zabiera tyle samo tak. od wszystkich deweloperów.
No ale wiesz, no ale... tak, tylko że kto by się spodziewał, że wiesz, zamawiasz sobie jedzenie, ale mi krzesło skrzypi i nie mam innego. Bo ja jestem na wsi w tym momencie, więc...
Wiejskie krzesło.
Tak, wiejskie krzesło. Więc... No starajcie się mimo wszystko dzwonić do restauracji, zamawiać jedzenie w ten sposób, jeśli chcecie wspierać inicjatywę na przykładzie też, żeby kupić produkty na przykład u mnie, no akurat nie na wsi, ale u mnie koło domu na przykład mam parę kawiarni, w których po prostu można sobie kupić kawę w ziarnach. Jakby to jest rzecz, którą oni sprzedają w tym momencie jako powiedzmy sposób, żeby ich wesprzeć. Nie? Więc my staramy się oczywiście, jak możemy wspierać te małe lokale, które mają jakby dużo trudniej, żeby przetrwać niż takie Starbucksy czy McDonald's. No nie?
Więc nie idźcie siedzieć tam i jeść. Jeżeli już idziecie, to weźcie sobie na wynos, zjedzcie gdzieś tak. w parku albo w domu.
Z tym zjedzeniem w parku to tak dalej, to też jest, bo z tego co pamiętam, i teraz ktoś może mnie poprawić oczywiście w komentarzu, to nie jest chyba legalne w tym momencie jedzenie jeszcze. Bo chodzi o to, że musicie ciągnąć maseczkę, nie? Mhm.
A to więc... dlatego mój znajomy mieszka niedaleko kebaba Fenicja na francuski i mówi, że on jest tak właśnie za bramą jakby trochę.
Tak.
I jak otwiera okno, to zawsze tam stoi pięć osób i oni jedzą tam kebaby, bo po prostu chowają się przed tą główną dokładnie ulicą, tak. wiesz, żeby dokładnie tylko tak. zjeść.
No my... Więc... Właśnie to opowiadałem o tej kawie, która była pita jakby tak szybko, ukradkiem, kiedy wyszliśmy właśnie po naszej kwarantannie.
No, tak, tak.
No, ja sobie w ogóle zdałem sprawę z tego, że tak naprawdę ja jestem na kwarantannie już 3,5 miesiąca. To jakby super, pozdrawiam.
Mhm. A czy to znaczy, liczysz to nie jest ten taka... czas w Londynie, że to była
tak,
kwarantanna?
Tak, no bo my w Londynie faktycznie okay. jak... My teraz mamy połowę maja tak naprawdę. Czyli cały kwiecień, cały marzec i w lutym tak naprawdę zaczęliśmy nie chodzić do pracy i pracować z domu, nie? Mhm. Więc to był taki... W sensie w lutym jeszcze co prawda chodziłem raz na jakiś czas do biura, ale tego czasu już było zdecydowanie mniej, wiesz, na zasadzie no jeden dzień, a potem parę dni w domu, jeden dzień może do biura i tak dalej. No więc my już jesteśmy naprawdę bardzo długo na tej kwarantannie i najlepsze jeszcze jest to, że 3 tygodnie przed przeprowadzką, bo tak naprawdę od 1 marca do ostatniego naszego dnia pobytu tam do 20 marca praktycznie nie wychodziliśmy z domu oprócz zakupów, no nie? Mhm. Praktycznie siedzieliśmy non stop zamknięci w kawalerce, co było w ogóle jakby nie... 3 tygodnie daliśmy radę, podejrzewam, że już więcej po prostu dostalibyśmy na głowę, ale i wiesz, i po przeprowadzce jeszcze kolejne 2 tygodnie, no nie? Tylko, że już nawet do sklepu nie można było wyjść, to już jest w ogóle cały no miesiąc tak. na zasadzie bez wychodzenia gdziekolwiek, to naprawdę akurat bolało, no ale siedzę w domu, bo wolę żyć niż umrzeć, nie? To jest taka sytuacja, w sensie
jest to absolutnie sensowne rozwiązanie, więc to samo polecamy, jeżeli nie
jest
musicie...
Bardzo dużo... Tak. Jest, ja w ogóle widzę bardzo dużo takich rozważań ludzi, no nie, na temat no niewygodnie, że mam maseczkę gorącą mi w twarz, no nie, w sensie ja to zupełnie rozumiem, bo mi też jest gorąco w twarz, ale to trochę tak na takiej zasadzie jakbyś na przykład tak podłoga jest lawą, no nie, w sensie o, niewygodnie mi chodzić w laczkach, no to jak zdejmiesz laczki, to umrzesz, bo podłoga to lawa, w sensie masz jakby decyzja jest, wbrew pozorom decyzja jest prosta, nie... To tak jak z ciążą. Albo jesteś w ciąży, albo nie jesteś w ciąży. Nie możesz być trochę w ciąży. Nie możesz mieć trochę maseczki. W sensie albo ją masz, albo jej nie masz, no nie? Albo chcesz umrzeć, albo chcesz żyć. W sensie to jest naprawdę... Ja wiem jak to brzmi, ale to jest... Wbrew pozorom, to jest naprawdę bardzo prosta... prosty temat. Albo nosisz, albo nie nosisz, tak? Jeśli nie nosisz, to jakby... jesteś niebezpieczny. Jak nosisz, to jesteś mniej niebezpieczny, nie? To jest bardzo prosta sytuacja, a ja akurat jestem z tych typów, które są zagrożonym, powiedzmy, gatunkiem przy tym koronawirusie, więc dlatego my też siedzimy tak długo w domu i jakby mimo tego, że moja astma nie jest jakoś jakby turbo intensywna, bo ja faktycznie, wiesz, dużo leków i tak dalej, generalnie całkiem nieźle sobie z tym radzę, ale może to szalone. Nie mam jakoś tak ochoty super ryzykować. Nie? W sensie...
No ja rozumiem.
Jak mógłbym na przykład nie mieć koronawirusa, no nie?
No.
To wolałbym nie mieć.
A jednak. No proszę.
Ja zawsze byłem z tych szalonych.
Bardzo.
Ja truskawki cukrem i te strony.
No tak. Jakby... Ale wiesz, no ja też to traktuję siebie trochę jako bardziej zagrożonego, ale nie siebie jako siebie, tylko przez Arlensona, no bo jednak wiesz... tam rośnie człowiek cały czas. Tak. Więc wiadomo, że też jest bardziej narażona i lepiej nie mieć niż mieć.
Dokładnie tak.
A tak a propos, ja jeszcze tylko podpowiem, bo a propos właśnie tego rosnącego człowieka, bo czy to jest czas na ten element gadżety dzieciowe? To był jingle. Bo kupiłem fotelik, nie? I jestem podjarany w ogóle fotelikiem, że naprawdę dobre gumowo.
Czy w tym foteliku jest coś elektrycznego?
Nie ma nic.
I kuźwa, Wojtek.
Chociaż powiedzmy, bo akurat kupiłem z bazą, bo foteliki można montować w samochodzie albo na pasy bezpieczeństwa i tam się przekłada je odpowiednio, wiesz, i owija i tak dalej i zapina i one są wtedy bezpieczne. Albo ewentualnie dla wygody, żeby nie owijać tym pasem za każdym razem, kiedy wyciągasz fotelik z samochodu, to masz taką bazę, którą się po prostu, wiesz, bierzesz fotelik, kładziesz na nią, słyszysz, czy kliknie i jak kliknie, to on już jest bezpieczny, nie? I ta baza po prostu jest non-stop zamontowana w samochodzie, żeby już nie kombinować. I to jest plus. A w tej bazie właśnie jest jakaś bateria, bo baza ma tak, że jeżeli nogą, taką specjalną nogą do podłogi, która musi dotknąć do podłogi, jeżeli właśnie nie dotyka do podłogi, to ona piszczy. Więc jak piszczy, to musi mieć coś tam elektronicznego, więc ewidentnie jednak jest jakiś gadżet elektroniczny. Ale ja tylko chciałem dla osób, bo może nie wszyscy wiedzą o tym, a myślę, że to jest dość istotny w ogóle element kupowania fotelika.
A, okej.
Żeby nie kupować przez internet. Ktoś mnie o to zapytał dzisiaj. Już nie pamiętam kto, ale właśnie mnie zapytał: hej, ale dlaczego nie kupiłeś przez internet? Bo najczęściej przecież jest taniej i tak dalej, nie? A szczególnie ja, bo wiesz, ja to w ogóle wszystko przez internet kupuję, nie? Ale faktycznie no jest taka porada, że żeby nie kupować przez internet ze względu na to, że po prostu trzeba ten fotelik dopasować do twojego konkretnie samochodu, bo nie każdy fotelik pasuje do każdego samochodu, nawet jeżeli ma te wszystkie podłączenia, wiesz, ISOFIX i tak dalej. Chodzi o to, że ten młody człowiek, który ma głowę po prostu, wiesz, dwa razy prawie większą od ciała i ciężką w cholerę, on musi, jakby siedząc w foteliku, musi mieć odpowiedni kąt nachylenia. Bo jeżeli ten kąt jest za mały, to po prostu na przykład przyspieszaniu ta głowa mu poleci do przodu, nie?
Rotacja głową,
dokładnie. To nie jest najlepsze, więc chcemy uniknąć rotacji głową. Dlatego trzeba ten kąt zachować i zdecydowanie polecam wszystkim, jeżeli i macie taką możliwość. I ja to zrobiłem nawet teraz, podczas kwarantanny. Umówiłem się na spotkanie w sklepie z fotelikami, gdzie przyjechałem swoim samochodem i pan ze sklepu przyszedł do mnie do samochodu. Oczywiście miał i rękawiczki, i tą przyłbicę, i jeszcze maseczkę w ogóle, więc był w 100% bezpieczny. Zamontował mi ten fotelik, pokazał mi dokładnie, na co powinienem zwrócić uwagę. Pokazał mi też, jak ewentualnie zamontować go tylko pasami, bo ten fotelik ma jakby te dwie opcje, że i pasami, i do tej bazy. Więc absolutnie polecam, bo po prostu wtedy wiesz, że ten młody człowiek będzie bezpieczny, nie? Więc taki pro tip dla przyszłych tatusiów.
Ja to akurat potwierdzam. Przecież ja miałem taką przyjemność w swoim życiu być na otwarciu sklepu z fotelikami i wózkami. To jest długa historia.
Bardzo mnie zainteresowało.
Natomiast mam bardzo dużo zdjęć, jakbyś chciał. Bardzo ładne w ogóle. I faktycznie widziałem tam jakby co i dlaczego, i też wiem, że to jest właśnie dobra metoda, żeby ten fotelik sprawdzać, nie? Właśnie zanim się go kupi, bo to jest super istotne. To widzisz, ja też wiem takie rzeczy, widzisz, a jeszcze nie mam dziecka.
No proszę. No dobrze. Segment możemy zakończyć.
Dobrze. Ja chciałem tylko coś jeszcze dopowiedzieć. Coś już zgubiłem temat, bo ty powiedziałeś coś i ja chciałem jeszcze dodać chciałem coś do tego dodać, ale oczywiście nie wyszło. Ale to prawdopodobnie coś na temat tego, że jesteśmy super zabawni i w ogóle.
Na pewno.
Wojtek, ja tematy. W ogóle ja sobie przygotowałem jakieś tematy. A, wiem, mam taki temat, którego dawno u nas nie było.
Aha. Maile?
Tak.
Doskonale. Na to
Ale myślę, że to jest ten, to jest jeden z tych tematów, w których ty też będziesz coś miał do powiedzenia. W sensie to jest, w końcu mamy jakiś temat związany z mailami, którym będziesz, że nie będzie tylko tak, że ja jestem tym z czapeczką foliową. Tylko, tylko że to faktycznie. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, to chciałbym powiedzieć o czymś innym. Wojtek, chciałbym powiedzieć tylko, jest taka aplikacja, o której chyba nie mówiliśmy, nazywa się Edison Mail. Nie wiem, czy słyszałeś, co się niedawno wydarzyło. Zrobili taki, oni mieli w ogóle bardzo dużo fuck-upów swojej historii, a to sprzedawali nagle dane, e-maile i tak dalej, więc jakby oni nie mają jakby dobrego...
Dlatego nie rozmawialiśmy o nich w naszym podcaście.
Nie, tak nie rozmawialiśmy, nie polecaliśmy tego produktu, rozmawialiśmy o tym trochę na forum, natomiast serdecznie w ogóle zobaczymy, forum jest super, natomiast nigdy nie było mówione o nim, żeby warto Edisona i tak dalej, chociaż ja testowałem, ale to usuwałem od razu swoje dane i tak dalej, więc szczególnie, że ja zawsze mam takie gówno mail, który mogę sobie wrzucić, żeby przetestować, jak to działa. I oni w ogóle pracują teraz nad usługą, która ma być super prywatnym, bezpiecznym mailem, który nazywa się OnMail. Zapisałem się do tego, żeby zobaczyć, co to będzie, ale no już okej, okay, whatever. Mówiliśmy się alternatywa dla hej, mówiliśmy o tym chyba tam ze 3-4 odcinki temu. I teraz oni mieli taki fuck up, że zrobili aktualizację swojej aplikacji na iOS-a i jak się zalogowałeś na tej wersji, to widziałeś konta pocztowe innych ludzi.
Nie, ale że mogłeś się zalogować... innym kontem niż swoim?
Nie, czy... zalogowałeś się do swojego konta i widziałeś nie swoje maile i nie swoje konto mailowe. I mogłeś je wyszukiwać, normalnie usuwać. W sensie to było, miałeś w pełni dostęp, bo oni mieli jakiś problem związany z tym jakby credentialami, tak? Bo oni trzymają je na serwerze po to, żeby sprawdzać twoje maile oczywiście. No to jest, większość klientów pocztowych tak robi. Nie? W sensie, właśnie dlatego masz push na przykład w Outlooku czy w Sparku i tak dalej. Dlatego masz push na mailu, ponieważ oni trzymają twoje dane dostępowe, w sensie nie użytkownika i hasło, tylko specjalny oczywiście klucz, który pozwala, taki identyfikator i sekretny klucz, który pozwala właśnie serwerowi odpytywać, czy masz nowego maila. I jeśli masz nowego maila, to wtedy on, wiesz, masz automatycznie push do ciebie i powiadomienie przychodzi, że masz nową pocztę. Dlatego właśnie Apple Mail klient nie ma pusha na Gmaila, bo oni nie mają tego serwera, więc jakby to twój telefon odpytuje, dlatego nie masz pusha, czyli jak przychodzi nowy mail, to nie masz od razu tego powiadomienia, tylko po prostu on raz na jakiś czas sprawdza faktycznie, czy to nowa poczta przyszła. Ale teraz do rzeczy. No i teraz błąd, który wprowadzili, był taki po prostu, że mismatchowało urządzenia z tymi credentialami, więc jak odpaliłeś, to mogłeś zobaczyć nie swojego maila. I ten w ciągu tam 10 godzin ten bug miał miejsce, więc jakby w ciągu 10 godzin już tam rollbacknęli i tak dalej. Natomiast taki fuck up bardzo ładny, że maile mogłeś sobie czytać innych ludzi. Ale to nie o tym, bo my teraz będziemy mówić o innej aplikacji do maila, a to dlatego, że myślę, że jest o tyle ciekawa i w końcu rozwiązuje parę istotnych problemów, że chciałbym o niej chociaż powiedzieć na zasadzie, no słuchajcie, bo być może to będzie rozwiązanie dla kogoś z was. I teraz ta aplikacja nazywa się TwoBird i wyszła bardzo niedawno, bo wyszła chyba w zeszłym tygodniu, ja sobie oczywiście dodaję do opisu odcinka. I TwoBird, najgorsze jest to, że jak się zalogujesz do TwoBirda, to nie możesz potem wejść na stronę, tylko bo cały czas cię przekrywuje do inboxa. Teraz TwoBird to jest aplikacja mailowa od ludzi, którzy stworzyli taką aplikacyjkę Note.
A nie Notion?
Nie. TwoBird został zrobiony przez Ginger Labs, który robi też aplikację, Wojtku, Notability? Tak, Notability, dokładnie. Notability to jest taka w ogóle aplikacja do notowania na iPadzie. Ona jest całkiem niezła. Na iPhone'ie chyba też jest, tak. Na iPhone'ie też jest. Do sketche i tak dalej. Okej. Okay. Natomiast stworzyli właśnie aplikację TwoBird, która służy do maila. I teraz to jest bardzo casualowa aplikacja do maila, która pozwala naprawdę dużo rzeczy. I ja jestem bardzo mocno pod wrażeniem do takiego stopnia, że faktycznie ze Sparka przyrzuciłem wszystkie swoje rzeczy do TwoBird, po prostu dodałem je tam i faktycznie z tego teraz korzystam. I teraz, dlaczego ta aplikacja jest ciekawa, inna? I dlaczego jest interesująca? Po pierwsze, jakby ona łączy notatki z mailem. I to jest pierwsza taka rzecz. To znaczy traktuje twój inbox jako miejsce, w którym przychodzą do ciebie ważne wiadomości oczywiście, bo inbox, aplikacja jest podzielona jakby na trzy sekcje. Inbox, low priority i notes, gdzie w notes masz oczywiście notatki, w low priority masz newslettery i tak dalej. Natomiast w inboxie są rzeczy, które są ważne i na przykład od ludzi, tak? I teraz, kiedy dodasz sobie nową notatkę, to ona trafia w ogóle do inboxu jako zadanie, które masz zrobić. Notatki są oczywiście szerowalne, swoją drogą działają bardzo nieźle. To znaczy, jak ja wyszeruję ci linka, albo ty wyszerujesz mi linka publicznego z tą notatką, bo one są, może zrobić unikalny publiczny link dla drugiej osoby, żeby mogła sobie też dopisywać coś do tej, to widzisz, jak się pojawia każdy znak. To znaczy, wiesz, ja sobie otworzyłem to
tak,
na...
Tak, w Google Docsach, nie?
Tak, bardzo fajnie to działa, naprawdę bardzo... W sensie nie spodziewałem, myślę, że to będzie działało tak, tak spoko, nie? I teraz, więc masz notatki z powiadomieniami, z listami. To jest dość ciekawą rzeczą, bo faktycznie bardzo dużo osób robi tak, że wysyła do siebie maila z zadaniem do zrobienia. A tutaj po prostu masz aplikację, w której masz notatki właśnie, które możesz sobie to zapisywać. Nie musisz wysyłać do siebie maila, nie musisz zastanawiać się, no dobra, chcę zapisać sobie, że mam wziąć na przykład zasilacze z miejsca, w którym jestem, zabrać do domu, bo mi się skończyły zasilacze. No nie? No to zapisuję sobie po prostu notatkę i widzę po prostu ją w inboxie i mogę z nią, wiesz, oczywiście zrobić co trzeba później, natomiast to jest miejsce, w którym ona trafia, co jest takim sensownym rozwiązaniem. Teraz to jest pierwszy fajny punkt. Drugi fajny punkt jest taki, że oczywiście maile od osób trafiają od razu do inboxa jako rzeczy, które są powiedzmy istotne, natomiast rzeczy typu newslettery trafiają do low priority. Za pierwszym razem, kiedy ten mail do ciebie tam przyjdzie, to dostajesz od razu, masz taką opcję, czy chcesz, żeby te maile jeszcze do ciebie przychodziły. I możesz jakby allow, czyli że te maile faktycznie będą przychodziły i będą spadały do low priority, ale możesz zrobić po prostu unsubscribe i po prostu automatycznie unsubskrybuje cię z tego newslettera i nie musisz więcej tego dotykać.
To tam bardzo Apple Mail też tak robi. W sensie, że jakby wyciąga ten link do unsubscribe jakby na wierzch, nie?
Tu jest fajne to, że faktycznie jest tak, że domyślnie zakłada, że nie wiesz, czy chcesz tego maila dostawać, nie? To jest całkiem fajna opcja. I trzecia opcja jest taka, że trzeba przyznać, że klient jest bardzo ładny, bardzo minimalistyczny i bardzo dobrze i bardzo szybko działa. Do tego wspiera coś, co nie wiem, czy wszystkie klienty, chyba Spark tego nie wspiera. To znaczy, jak dostajesz maila i jesteś na przykład, o właśnie, to ciekawe, mam odpaloną apkę na Windowsie albo mam w przeglądarce odpalony TubeBuild apkę i dostaję maila i widzę powiadomienia na telefonie, to odpalam sobie na przykład apkę na webie, tak? Odpisuję na tego maila i go usuwam na przykład, czy tam archiwizuję, to znika powiadomienie z telefonu. I to jest super istotne, że to faktycznie dobrze działa.
Tu się zgadzam, jeszcze... że to jest lepsze niż Spark, bo akurat Spark ma z tym ogromny problem. Dopóki nie otworzysz tej aplikacji i nie poczekasz, aż jakby ona się zsynchronizuje, bo z jakiegoś powodu nie synchronizuje się w tle, to nadal masz to powiadomienie na ikonce aplikacji i to jest denerwujące.
Tak, dlatego to jest bardzo, bardzo dobrze faktycznie to działa. Jestem pod wrażeniem, jak dobrze to działa. I jest jeszcze jeden super feature, który jest super przydatny. Mianowicie ja na przykład mam tak, Wojtku, że dostaję bardzo dużo maili. Na niektóre z nich odpisuję na przykład jednym zdaniem albo jednym tym. W sensie, no bo nie potrzeba czasami nic więcej, nie? I on, Outlook ma taki fajny feature na mobilu, że masz jakby taki na dole, jak odczytasz maila, to na dole masz taki pasek, w którym po prostu jakby klikasz i jakbyś odpisywał na SMS-a i wysyłasz swoją wiadomość i dalej. A w TubeBuild poszedł jakby krok dalej i faktycznie to wygląda zupełnie jakbyś po prostu rozmawiał z tobą przez SMS-y, no nie? Więc to jest super, super...
To prawda, bo w ogóle on wycina wszelkie podpisy, na przykład stopki dokładnie, więc jakby wyciąga z maila właściwie...
Treść
oczywiście
tylko.
Nie zawsze to się udaje, ale w zdecydowanej większości przypadków wyciąga samą treść, czyli że jeżeli na przykład masz jakąś bardzo długą konwersację i ten mail, wiesz, w normalnym kliencie to jest jakaś treść i później po kreskach tych takich charakterystycznych, wiesz, wcięciach cytatu po prostu widzisz całą konwersację, no to on tego po prostu nie pokazuje. I Gmail ma czasem podobnie, bo tam niektóre rzeczy się chowają za tym pokaż więcej, ale tutaj to jest zrobione naprawdę ekstremalnie i ja aż byłem zaskoczony, że wiesz, że rzeczywiście wyciąga po prostu tylko jakby tą treść, która jest nowa w danej konwersacji na przykład, nie? I to było, tak. To było dla mnie zaskakujące. No.
Więc TubeBuild działa naprawdę całkiem nieźle. Na razie jest za darmo, bo generalnie mam mieć też opcję płatną. Ja im tam w ogóle wysłałem trochę feedbacku, bo paru rzeczy brakuje, na przykład awatary. Nie pobiera obrazków awatarów, co trochę, że tak powiem, mnie denerwuje. Nie ma swajpowania na przykład na mailach, na mobilu, to znaczy nie możesz na przykład zrobić swajpa, żeby zrobić, a zarchiwizować albo usunąć, to też uważam, że fajnie by było, gdyby było. I jeszcze, właściwie tutaj ja im wysłałem takiego maila, gdzie jest... gdzie to wysłałem? Feedback jest tutaj. Jak raz pozwolisz, żeby newsletter do ciebie przychodził do low priority, to potem nie ma szybkiej opcji, żeby się z niego wypisać. Mm-hmm. Jakieś tam parę pierdół typu, że jak zarchiwizujesz maila na mobilu, to potem się pojawia takie, czy jesteś pewien, że chciałeś go zarchiwizować na dole. No i to niestety jak chcesz jakby, jak wyślesz maila, to żeby nie można cofnąć, nie wiem, w każdym razie zasłania trochę interfejsu. Już teraz nie chcę mi się czytać swojego maila, bo napisałem dość długiego im sobie takim
rozumiem.
No, ale całkiem spoko to działa.
Znaczy ja miałem takie spotkanie, powiem ci, że my żeśmy się tydzień temu albo jakoś jeden, dwa dni po nagraniu odcinka, o ile dobrze pamiętam, właśnie Tubert się pojawił i powiedziałeś, że taki spoko. Ja mówię, dobra, no to zobaczymy. I faktycznie się próbowałem zarejestrować i okazało się, że z jakiegoś powodu moje konto G Suite, nie mogłem go dodać jako pierwsze, tylko musiałem dodać mojego zwykłego Gmaila i później już mogłem dodać G Suite i każdy inny konto. Nie wiem dlaczego, u ciebie to zadziałało, u mnie nie zadziałało i nawet im pisałem jakby też jako zgłoszenie błędu, ale oni też jakby, no, bo jedynym ich rozwiązaniem było to, a próbowałeś innego maila, więc spróbowałem innego i zadziałało, więc jakby no problem nie jest de facto rozwiązany w moim przypadku, ale przynajmniej mogę korzystać z tego klienta. Ale jeszcze powiem ci zupełnie szczerze, że nie wlazłem w niego za bardzo, w sensie nie odinstalowałem Sparka. I jakby nadal dostaję i teraz mam w ogóle śmiesznie, bo dostaję powiadomienia i od jednego i od drugiego klienta
ja
na telefonie,
mówiłem,
więc
ty
jestem
nienormalny. Korzystać z telefonu, nie?
Tak, już mówiłeś, więc to muszę absolutnie, znaczy prawdopodobnie wyłączę sobie w Sparku powiadomienia i zobaczę jak się korzysta z tego,
Spark
z tego
ma dużo
szalonego.
Spark ma dużo takich feature'ów takich power userowskich, których mi w Tubeerdzie co prawda w tym momencie troszeczkę brakuje, ale żeby historia była jasna, to ja na przykład zacząłem z Tubeerda korzystać, bo chciałem mieć jakiś sensowny klient pocztowy na Windows. Zaraz będę miał Maca w ogóle w ciągu najbliższych paru dni, więc będę mógł sobie znowu zainstalować Sparka, powiedzmy. Ale nie jestem taki super do końca przekonany, że na Sparku dalej chcę działać, czy że Tubeerd mi nie odpowiada całkowicie, bo bardzo podoba mi się casualowość podejścia do maila, nie? Że to jest faktycznie jak SMS-y. I ja, w sensie, że on traktuje te maile jak SMS-y. Nie korzystam w ogóle z tego feature'a z notatkami w tej aplikacji, bo ja od razu notatki
ja
do
jeszcze
Evernote.
Też nie. Ale chociaż ty mi podobno jakoś wyszerowałeś, ale
no,
ja nie
właśnie
dostałem
to napisałem
żadnego powiadomienia,
że to
gównianie
nie
działa,
to wszerowanie no. I chyba powinni coś z tym zrobić. No ale feature, aplikacja z notatkami i z mailami gównianie działa, a feature notatek, no nie? No okej, okay. Whatever. W każdym razie no polecam, żeby sprawdzić, bo całkiem spoko działa, może wam się podoba. I też jest na Androida, jest na iPhone'a, jest w przeglądarce, jest na Maca, jest na Windowsa, właściwie to jest na wszystko.
No i jedna rzecz, o której nie powiedziałeś, to jest akurat dość ważne, działa tylko z kontami google'owymi na razie.
A, to prawda. No,
żadnych tam więc Yahoo, żadnych Outlooków, ani nic, tylko
Fastmail,
Gmail
też
i G Suite. No.
Tak, potwierdzam.
No, także to jest na razie oczywiście minus dla tych, którzy korzystają z innych tych, ale jak macie Gmaila, to możecie na pewno sprawdzić, jak to działa.
Jak to by powiedział Gurgi, taki drobny minus to jest.
Dokładnie tak. A propos takich usług, o których, bo o tej jeszcze nie rozmawialiśmy, ale o tej, o której ja chciałem zahaczyć,
Wojtek,
to na pewno
usługi,
rozmawialiśmy
wielokrotnie. Jakie masz usługi, Wojtek?
NextDNS oczywiście. I to jest wspaniałe, jakby usługa wspaniała. Ja miałem taki moment, że musiałem ją niestety wyłączyć na jakiś czas, bo nadal nie wiem dlaczego, ale jakaś jedna z domen, której musiałem użyć, nie działała, mimo tego, że była dodana do białej listy. I to może być ten pierwszy minus faktycznie NextDNS-a, że jakby no, nie działał tak, jak chciałbym, żeby działał. Nie? No ale to jakby tylko jedna usługa i tylko raz mi się to zdarzyło, więc na tyle zapytań, ile on mi blokuje, to myślę, że jestem w stanie to zaakceptować. Chociaż przekonfigurowanie swojego routera niestety w moim przypadku trwa trochę długo. To znaczy, że zmiana DNS-ów na poziomie routera niestety wymaga, wiesz, resetu wszystkich tych node'ów i one dość długo wracają do życia. po jakimś czasie, więc gdyby to było jedno pudełko, to pewnie by było szybciej, ale akurat w moim układzie meshowym to wszystkie, wiesz, gasną, restartują się, łączą się do sieci i to rzeczywiście trochę trwa, także zrobiłem to wczoraj w nocy, bo mówię, dobra, no przecież w tym domu musi być cały czas internet, nie? Bo nasze mózgi podłączone bezpośrednio do Google'a, ale...
5G
oczywiście. Wracając do NextDNS-a. Pojawił się cennik wreszcie oficjalny i ostatecznie wprowadzili opłaty za swoje tutaj usługi. I opłaty
co
startują...
mnie bardzo cieszy, jeśli mam być szczery. Bo oni się pojawili i wiesz, my o tym mówiliśmy, Wojtek, ja ci powiem kiedy, bo to jest na forum pojawił się temat o tym. I to było, Wojtek, w czerwcu 2019 roku.
No, okay, wow.
Podrzuciłem linka do tego, że jest NextDNS. I ja przez cały czas, absolutnie przez cały czas bałem się, że upadną. Bo mówię, weźcie już, ja już nawet do nich pisałem, weźcie moje pieniądze, kuźwo, po prostu weźcie te pieniądze. Naprawdę, bo się boję, że upadniecie, jesteście tak dobrym serwisem. No.
Ale nie biorą. Padli i wreszcie wprowadzili te opłaty. I działa to w ten sposób, że pierwsze 300 tysięcy zapytań, które jakby przechodzą przez ich serwery, jest za darmo, więc no nie wiem, jeżeli na przykład korzystacie z NextDNS-a na przykład tylko na jednym urządzeniu, wykorzystując ich aplikację,
to będzie
na komputerze, czy na telefonie, to jest duża szansa, że jakby zmieścicie się w tym darmowym ograniczeniu. Natomiast no, w moim przypadku, wiesz, jeżeli ja mam tutaj to postawione na routerze, więc wszystkie urządzenia, które są podpięte do mojej sieci Wi-Fi, korzystają z NextDNS-a, no to wiesz, te zapytania troszeczkę rosną szybko, więc ja stwierdziłem, że skoro chcecie pieniądze, to ja płacę od razu za cały rok unlimited, więc już nie muszę się martwić tym, ile tych zapytań mam miesięcznie. Po prostu macie moje pieniądze. Kosztuje to w tej chwili 89,90 w złotówkach za rok. Korzystanie z internetu bez trackerów, bez reklam i takiego ładnego, jak internet powinien być.
Ja zrobiłem, co prawda, uruchomiłem sobie miesięczną subskrypcję, bo, że tak powiem, pobiegłem, bo nie chciałem kupować rocznej bez faktury, po czym się okazało, że faktury nie dają, kiedy bierzesz opcję Pro, tą właśnie za 9 zł, znaczy nie dają faktury VAT. Więc po prostu zrobię następną płatność roczną od razu, na cały rok z góry. Za te 90 zł. Teraz zapłaciłem 9 zł i jestem szczęśliwym człowiekiem, który zrobił Pro, po czym wyjechał z mieszkania, w którym na routerze jest NextDNS podpięty.
Ale masz aplikację przecież, możesz korzystać.
Tak, i korzystam. Mam na telefonie, akurat na telefonie mam uruchomioną, na komputerze też mam uruchomioną. Mam też, ja sobie ustawiam te też DNS-y, jak się łączy do jakiejś sieci, gdzie na przykład wiem, że będę, żeby nie musieć myśleć o tym, że aplikacją uruchomić, to sobie uruchamiam, wpisuję po prostu w ustawieniach, wiesz, DNS-ów. Wpisuję DNS-y na XDNS-owe i po prostu jak się łączy, to od razu z nich korzystam, więc spoko. I ja na przykład sprawdziłem faktycznie, teraz tak, ja mam NextDNS-a mam u siebie i mam też u mojej mamy.
Tą samą konfigurację włączoną po prostu.
Znaczy nie, drugą konfigurację, inną konfigurację. A, okay. Bo konfigurację możesz mieć ile chcesz, po prostu mam tam u mamy na routerze, wpisałem jej tą inną konfigurację. Jej zrobiłem, powiedzmy, taką trochę bardziej lightową i więcej rzeczy dodałem jej do whitelisty. Po prostu, bo wiem, że widziałem, co jej przeszkadzało od razu pierwszego dnia, że coś się nie działa, że na przykład affiliate links na przykład, no nie? Mama ma to włączone, to znaczy, że
ja
działają.
Ja też sobie to włączyłem, wiesz?
Ja potem też, ale w sensie, wiesz, no mamie generalnie zrobiłem ten setup troszeczkę bardziej lightowy, po prostu zablokowałem jej takie rzeczy, które są oczywistymi reklamami. I teraz moja mama w ciągu ostatnich 30 dni akurat miała ostatnio problem, bo się i internet jej skrzanił, ale ostatnie 7 dni zrobiła 10 tysięcy queries.
No to razy 4, to 40 tysięcy, więc no jeszcze daleko.
Natomiast ja mam telewizor Samsunga i w ciągu, teraz uwaga, nie było mnie w mieszkaniu przez 2 tygodnie w ciągu ostatniego miesiąca. To znaczy, że mam dane tak naprawdę z 2 tygodni, nawet jak patrzę na zakres 30 dni, to mam dane z 2 tygodni. No nie? No bo mam 2 tygodnie, które mam 0 queries, bo jak wyjeżdżam z domu, to po prostu odłączam od prądu TV-ka. Nie chcę, żeby go tam coś szlak trafił. I mam z 2 tygodni 320 tysięcy queries.
God damn it.
Najczęściej jest zablokowana domena to jest samsungcloudsolutions.com oraz samsungcloudsolutions.net.
Rozumiem. Ja powiem ci, że jak tylko pamiętasz, była taka akcja, że na telewizorach Samsunga pojawiły się reklamy i ja też zobaczyłem reklamę u siebie. I wtedy jeszcze nie korzystałem z NextDNS-a, więc jakby nie miałem go skonfigurowanego na routerze, więc stwierdziłem, że tak, tacy jesteście, to ja wycinam w ogóle internet z telewizora i po prostu mój telewizor nie ma dostępu do internetu i stwierdziłem,
rozumiem,
że tak też
można. My w telewizorze korzystamy z Netflixa wbudowanego, bo działa całkiem nieźle i odtwarza w 4K i korzystamy też z playera TVN-owskiego. I więc jak wytnę mu po prostu internet, to no, będzie się czym męczyć. Szczególnie z Netflixem. W sensie, no wiesz, można było uruchamiać konsolę, ale playaka uruchamiać za każdym razem po to, żeby oglądać Netflixa, no to jakby nikomu się tego nie chce robić. Więc no. A trzecia najbardziej, najczęściej blokowana domena z tego, co widzę, to jest logentries.com. Webhook logentries.com. Analityka w IKEA Smart Home.
Proszę.
Więc też mam to blokowane. I widzę, że na przykład mój komputer w ciągu tych 2 tygodni, mój komputer faktycznie 20 tysięcy queries, no nie? iPhone niby tylko 300 queries, ale to nie jest akurat prawda, bo on jest jako zidentyfikowany, to znaczy, że miałem aplikację włączoną, a ja zwykle w domu nie mam aplikacji włączonej ten, ale widzę, że TV w ciągu ostatnich 30 dni ma 300 tysięcy queries, więc jakby pozdro.
No tak, trochę ciągnie.
Więc sam TV-k mi zrobił jakby płatne konto, nie? Ale zapłaciłem, więc jakby już z głowy.
No jasne, jasne. No rozumiem, rozumiem. Niestety te telewizory to jest jakieś szaleństwo, co oni tam wyczyniają. No ja w tej chwili na przykład mam 5% zablokowanych queries, nie? Czyli jakby... Bo ja nie mam jakichś super hardkorowych, ja mam tylko jedną listę włączoną.
A ile ja mam do blokowania? Ile procent mam zablokowanych z ostatnich 30 dni? 15%, a mama w domu ma zablokowanych procent 48%. Pozdro.
O, wow.
A moja mama ma telefon Xiaomi i jest po prostu jest coś takiego jak teraz w NextDNS-ie dodali Native Tracking Protection, no nie? I po prostu możesz tam na przykład zrobić, żeby zablokowało wszystkie na przykład serwery Samsunga trackingowe, Windowsa, Apple'owskie i tak dalej, no nie? I wtedy on wycina na przykład, bo ja widzę, że u mojej mamy na przykład bardzo mocno, najpopularniejsza domena, która jest blokowana, to jest meizu.com, no nie? I to jest serwis CAT, jakiś dalej, Xiaomi.net i tak dalej. To są rzeczy, data Xiaomi.com, no jestem po prostu pewien, że to nie jest jakoś super istotne.
No jasne.
Więc po prostu mam to zablokowane, no i widzę po prostu, wiesz, że większość rzeczy jest z tego zablokowana. A z listami, Wojtek, bo to też jest rzecz, która się pojawia wielokrotnie na forum i tak dalej, ja mam zablokowane parę takich standardowych rzeczy, typu tam AdGuards, Simplified Domain, Disconnect Ads, Disconnect Tracking, NSA Blocklist, no nie? Mm-hmm. I jest coś takiego jak Certificate It to jest Polish Ads Filter. I jeszcze jest NextDNS Recommended Ads and Trackers Blocklist.
No to ja mam ten Recommended włączony, ale tak. A, Certificate It, Polish Ads Filter. Jakiś Mikey IT zrobił.
Tak,
w ogóle
to
się z GitHuba zaciąga, więc pewnie rozumiem, że jak Mikey zrobi jakąś zmianę, to się automatycznie wciągnie.
Tak, więc po prostu jak sobie to włączysz, jeśli chodzi o security, a właśnie mogę powiedzieć, co ja mam, może sobie zrobić jak chcesz. Jeśli chodzi o security na przykład, to mam Threat Intelligence Feeds, to mam włączone, Google Safe Browsing mam włączone, CryptoJacking mam włączone, DNS Rebinding mam wyłączone.
Ja też.
IDN Homograph włączony, Typo Squatting włączony, Domain Generation Algorithm włączony, wyłączone mam Block Newly Registered Domains, wyłączone mam Block Parked Domains, nie blokuję żadnych top level domains i mam włączone Block Child Sexual Abuse Material.
No to ja to ostatnio miałem wyłączone. Wiem, że to bardzo źle o mnie świadczy, ale to nie wynika z tego, że chciałem cokolwiek oglądać, tylko po prostu nie wiedziałem, że mogę to jeszcze włączyć. Bo te listy jakby cały czas się zmieniają, wiesz, jak już raz zrobisz tą konfigurację, no to później się może okazać, że wiesz, trzy miesiące później dodają jakieś nowe funkcje.
Tam dodają bardzo dużo rzeczy. Jeśli chodzi o privacy, to te blacklisty mam, tak jak ci mówiłem, parę, tym właśnie NSA i tak dalej. Native Tracking Protection, czyli to jest to właśnie, że blokować tracking na urządzeniach.
To jest w wersji beta jeszcze, nie?
Tak, ale ja mam włączone wszystko. W sensie blokuje mi DOSa, Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Roku, Amazon, Alexa i Sonosa. Wszystko blokuje, bo to nie ma tak naprawdę...
Apple też?
Apple też, tak. Uh-huh. Mam block distinguished third party trackers, mam to uruchomione i mam allow affiliate and tracking links, mam to uruchomione też, żeby móc faktycznie te... I teraz parental controls, website, apps and games mam wszystko wyłączone, to znaczy, że każda z tych rzeczy, które tam są, działa. Kategoria, które mam wyłączone, to mam wyłączony gambling, porn i dating.
Okej. Okay. Ja mam porn włączone, więc tego nie będę zmieniał.
Okay, to...
Safe search wyłączony, YouTube restricted mode też wyłączony. No bo to są takie rzeczy, wiesz, to dla dzieciaków, nie? Więc.
I block bypass methods też mam wyłączone.
No ja też, no także...
Mam te rzeczy jak porn, dating, gambling, no, nie wiem właściwie dlaczego. Ale to
a może jakoś... skrzynki otworzysz i jakiś złota kosa ci wyskoczy za 1300 zł, byś mógł ją sprzedać i byś później bogaty.
Po prostu mam to wyłączone i jakoś nie mam potrzeby w internecie, żeby faktycznie to, że tak powiem, widzieć, więc mam to po prostu wyłączone wszystko.
Ale absolutnie, wracając już, bo nie będziemy wchodzić w jakieś super konfiguracje wszystkiego.
Już nie ma konfiguracji,
ale generalnie chciałem tylko powiedzieć, że tak, warto zapłacić. Jest to naprawdę świetna usługa i mają tak dużo różnego rodzaju konfiguracji, które możecie zrobić i są tak dobrze napisane poradniki, jak włączyć NextDNS na twoim urządzeniu, bo jest naprawdę wszystko i w ramach przeglądarki, na routerze, jeżeli masz Chrome OS, nie ma problemu, Linux, proszę bardzo, Mac OS, Windows, iOS, Android, wszystkie absolutnie można sobie odpowiednio poukładać i są normalnie bardzo proste instrukcje. 1, 2, 3, 4. Masz zrobić to i to, wpisać to i to w konfigurację i wszystko powinno śmigać. Więc
co mi się podoba w ogóle, to jest to, że masz na przykład, że możesz wyłączyć sobie Face'a na przykład, nie na tym na egzemplarzu.
No ja nie mogę, ale bardzo bym chciał.
To jest bardzo spoko też dla osób, które... O, na przykład teraz właśnie wyłączyłem. Ale na przykład jak, wiesz, no, jak... dziecko na przykład szuka metody, żeby grać w gry, kiedy tłumaczysz mu, że nie powinno w tym momencie grać w grę, tylko żeby się zajęło na przykład lekcjami, no nie? I możesz po prostu jakby zrobić takie godziny, w których po prostu nie ma grania, no nie? Jeśli w jakiś sposób chcesz, wiesz, to zrobić, wyforsować, nie? Nie wiem, czy to jest dobra metoda na wychowanie dzieci, bo nie mam dzieci, więc może to będzie jakiś błąd. Ale ja bym po prostu w sytuacji, w której moje dziecko nie potrafiłoby ogarnąć, że nie ma grania w domu w tym momencie, to po prostu wyłączyłbym na routerze faktycznie Fortnite, League of Legends i całą resztę. I teraz pytanie jest takie, jeśli to dziecko uruchomiłoby sobie hotspot z telefonu i się podłączyło, to znaczy, że jest mądre na tyle, że może grać. W sensie jakby, nie będę z tym walczył, Jeśli tak, jeśli potrafisz obejść jakby to, co zrobiłem w tym momencie, to wygrywasz tą rundę.
No, dokładnie. Ale to w ogóle myślę, że to może w którymś momencie naszego podcastu się pojawić w ogóle taki temat, jak właśnie takie sprawy w ogóle poruszać z dzieciakami, jak z nimi rozmawiać.
To myślę, że ty będziesz chyba pierwszy, bo twoje dziecko chyba robi się pierwsze niż moje.
Raczej tak, natomiast ja szczerze mówiąc jakby nie, po pierwsze nigdy się tym nie interesowałem jakoś specjalnie, no bo z wiadomych względów, ale te parental controls jakby w moim przypadku na przykład ja byłem za mądry na to. W takim sensie, że ja byłem dużo szybszy, jeżeli chodzi o, wiesz, internet i to, jak on działa i to, w jaki sposób obchodzić różne rzeczy. Stary, nie wiem czy wiesz, ale kiedyś jak był ten słynny numer do wdzwaniania się. Nie pamiętam, czy ja to mówiłem w podcaście kiedyś, ale był ten numer do wdzwaniania się do internetu, nie? Jak miałeś taki modem. I był numer 020-2122. No i tam modem się łączył z tym numerem i naliczał jakby impulsy. No bo kiedyś tak było, że wdzwaniałeś się na ten numer i on naliczał impulsy po jakiejś tam stawce. Więc ja okazało się, że znalazłem kiedyś w internecie, bo śledziłem, była taka aplikacja specjalna na Windowsa, która śledziła, ile czasu jesteś podłączony do netu i ile od razu pokazywała, wiesz, w tym pasku, ile zapłacisz. Nie? No bo przeliczała z automatu dokładnie te impulsy właśnie na złotóweczki. Więc jak widziałem, że zbliżam się do niebezpiecznej granicy, że tam już się robi trochę za dużo, okazało się, że znalazłem jakiś inny numer, warszawski numer taki stacjonarny, który też udostępniał łącze internetowe. To znaczy, że jak do niego zadzwoniłeś, korzystając ze swojego modemu, to nadal miałeś dostęp do internetu. Tylko że on na rachunku z telekomunikacji polskiej nie widniał wcale jako internet, tylko widniał jako połączenie po prostu lokalne. Więc troszkę te koszta za połączenia lokalne wzrastały, ale nie wiadomo było dlaczego. Rozumiesz? Więc ja bym był hakerem.
No nie, ja też, Wojtek, na mnie to by też nie zadziałało, ale nie wiem, czy to nie jest po prostu dobra metoda. Na przykład wiem, że mój chrześniak na przykład dużo gra, no nie? I teraz ja jakby nie mam nic przeciwko graniu w gry komputerowe, natomiast trzeba też, wiesz, jest czas na przyjemności, jest czas na obowiązki, no i wiem, że próbują go na przykład, wiesz, zmusić, czy teraz akurat z nim nie ma problemu, nie? Ale jakby, wiesz, no są takie momenty, które woleliby, żeby nie grał, tylko żeby spędził czas na czymś innym, no i teraz pytanie, wiesz, jakby jeśli może, wiesz, że tak powiem, dyskusja nie działa, to może takie użycie siły w postaci zablokowania czegoś na routerze, może jest, nie wiem, nie mam pojęcia, tak naprawdę no ja autentycznie nie mam pojęcia.
Nie jestem fanem w ogóle blokowania rzeczy.
Ale to
naprawdę mówię to tylko teoretycznie, bo tak naprawdę wiesz, ale to w praktyce nie, sprawdzimy.
To stricte nie jest takie blokowanie na zasadzie, że nie będziesz grał teraz w gry komputerowe, nie wiesz co chodzi, nie? Albo że nie będziesz pornograficzna tego. Tylko wiesz co chodzi, to jest tylko takie na zasadzie chwilowe, nie? W sensie to nie jest nawet kara, tylko chodzi o to, że po prostu jest czas na coś i jest czas na coś. Nie wiem, może się mylę, podejrzewam, że się mylę, ale to jak będę miał dziecko, to się nauczę. Dokładnie do tego no czasu. Ja... Proszę nie wzywać Ordo Lourdes.
Pro-life, mordo. Będzie dzwonić w ogóle. Nie, ale ja jakby moim założeniem takim bardzo teoretycznym na razie w tej chwili jest to, że będziemy gadać o rzeczach i
tak,
mam nadzieję, że jakby wiesz, że to właśnie ta rozmowa wystarczy i nie będziemy musieli się uciekać do jakiejś akcji pod tytułem blokowanie. Szczególnie, że mówię, jakby wydaje mi się, że blokowanie niewiele da. To znaczy, że ono raczej buduje frustrację i taki niepotrzebny stres, a lepiej po prostu może zainteresować się i nie wiem, no... Ja pogadać o tej grze na przykład z dzieciakami, wiesz, na zasadzie, jeżeli chcą pozostać w tym świecie głową, nie? Może to niech opowiedzą coś, co się tam wydarzyło, wiesz, i tak dalej, a niekoniecznie jakby zawsze no stop grają. No nie wiem, to ja jest strasznie trudny temat w ogóle, bo ja naprawdę
też miałem tak z moimi rodzicami, że
wyglądało.
Że dużo rozmawialiśmy i teraz było też tak, że dużo faktycznie, kiedy przeprowadzałem takich argumentowanych rozmów, to na wiele rzeczy mi pozwalano, no nie? Które na przykład rówieśnikom może nie uszyby na słuchu, ale jeśli potrafiłem coś uargumentować i pokazać, dlaczego na czymś mi zależy, to jakby z tym było też łatwiej. Dlatego moi rodzice na przykład też, jakby ja siedziałem, kiedy byłem w liceum, tak dalej, siedziałem bardzo dużo przy komputerze faktycznie, no nie? I to powiedziałbym, że dla kogoś, kto patrzyłby z zewnątrz, to mogłoby być nawet alarmujące jakby ilości spędzonego czasu faktycznie, no nie? Natomiast moi rodzice nie reagowali w ten sposób. I to nie reagowali dlatego, że po pierwsze widzieli efekty tej mojego siedzenia przy komputerze, po pierwsze jakby ja pracowałem już od najmłodszych lat, więc jakby efektem ja było to, że hej, pieniądze zaczęły do mnie przychodzić po prostu za to, że pisze te teksty czy cokolwiek. Po drugie, wiesz, jakby oni widzieli, jakby nad czym ja pracuję. A po trzecie też jakby, wiesz, no ja grałem w takie gry, które moi rodzice rozumieli. To, że ja strzelam do ludzi w internecie, nie wcale nie było dla nich w jakiś sposób alarmujące, więc ja też mam raczej takie dobre wzorce, gdzie rozmowa bardzo dużo dała po prostu, nie?
No więc, miejmy nadzieję, że to będzie działać dalej, bo po prostu wiesz...
Co, jak nie, to jest taki kabaret Mana, nie wiem, czy znasz, i tam rozmawiałem na temat tego. To jest taki dokumentalny wręcz, dokładnie. Czy bić dzieci.
Oczywiście. Więc, znaczy, to jest poradnik po prostu. No.
To jest poradnik wychowania, więc jakbyś się zastanawiał, czy jakby jak, czym bić dzieci, to tam jest wszystko wyjaśnione.
Oczywiście, nie musisz, że tak. Ja to znam na pamięć, także jakby jeżeli o to chodzi, to nie ma żadnego problemu.
Nie musisz się uciekać nawet do pytania jakby autorytetów, po prostu już znasz autorytetów, masz proszę tutaj przykłady, jak i czym bić dzieci. Jeśli będziesz potrzebował, jeśli twój dziecior będzie taki silny, no nie? To ja na
to
przykład mogę cię go trzymać.
Tak, dokładnie.
Możesz na mnie liczyć, Wojtek. Ja w sensie, Wojtek,
jak będziesz córa, to też będziesz trzymał, oczywiście.
Ja jestem bardzo silny, ja wierzę, Wojtek, w dobre wychowanie i jakby chcę być tego świadkiem, więc jeśli będzie trzeba trzymać dzieciorsa, żeby go można było lać, to ja, Wojtek, absolutnie, w ogóle najlepsze jest to, że chyba nas pozbą za to, Wojtek, wiesz, na to, co mówię.
Orzech, mnie interesuje tylko jedno, czy jesteś trzymaczem uniseksowym, bo to jest ważne, jakby musimy to ustalić.
Nie
ma żadnego znaczenia, rozumiem.
Mówiąc dziecior, ja nie genderyzuję dzieci. Dziecka, po prostu nazywam go tak samo, jakbym powiedział gówniak. No nie? W sensie gówniak nie ma płci.
Tak,
to jest byt, ono. Więc ja nie genderyzuję. Więc Wojtek, niezależnie od tego, czy będę wujkiem, czy ciocią tego dziecka, no nie? Ty wyjdzie, to ja po prostu będę trzymał i będziesz mógł lać spokojnie. Więc tutaj spokojnie się nie bój tego.
A tak a propos, oczywiście polecamy oczywiście obejrzeć Zabawę wchowanego Sekielskiego. To tak a propos. Jakby...
O Jezus Maria, Wojtek, ale poleciałeś, bo my tutaj się śmiejemy z bicia dzieci, a ty... W sensie, w ogóle to jest, żeby była jasność, tu jest bardzo wiele poziomów ironii. Ja nigdy nie pobiłem własnego dziecka swojego.
Bo nie masz, ale tylko dlatego, że nie masz. Przepraszam, ale wiesz, to jest śmieszne. Kiedyś rozmawiałem o tym, o takiej genezie żartu, to znaczy, że zdarza nam się żartować na przykład z Erleną między sobą, naprawdę na hardkorowe tematy, ale dlatego,
tak,
że one są tak odległe dla nas, że one są, jakby wiemy, że jakby te rzeczy się dzieją, nie? I to jest ogromna tragedia dla wielu ludzi, ale wewnętrznie śmiejemy się z hardkorowych rzeczy, bo one są tak odległe i absurdalnie po prostu niemożliwe w naszej relacji, że jakby my sobie pozwalamy na to, że możemy się z tego śmiać, nie? Jakby.
Ja też, my też mamy to samo z Magdą, my też między nami, ja też mam wrażenie, że w relacjach, których wiesz, już jakby ludzie się trochę znają, to też te żarty, w sensie wiesz, no w momencie, w którym ja na przykład w rozmowie między tobą a mną żartowałbym, na przykład używałbym żartów rasistowskich, no nie? To one jakby, oczywiście to są brzydkie rasistowskie żarty, natomiast to nie jest coś, co ty wiesz, że ja tak myślę. Wiesz, co chodzi, nie? Bo to jest
no
jakby, tak samo rolling joke'i, które się pojawiają też tutaj. Nie, w sensie w podcaście to są rzeczy, które wiesz, no... po prostu są żartami. Ale jest tak, Wojtek, takie hardkorowe żarty. No, my też tak ten...
No, ale tak.
Ale
czyli
to ja
dzieci
też,
polecamy,
ja też uważam...
oczywiście ma na obejrzeć. Jeżeli nie widzieliście, to jest to wspaniały poradnik, ale a film Sekielskiego
ja też w ogóle uważam...
z drugiej zupełnie poważnej strony też polecamy.
A propos żartów, to ja tak uważam w ogóle, że można żartować ze wszystkiego.
Ja też jestem z tych akurat, którzy jakby... No nie wiem, jakoś tak łatwiej się żyje wtedy.
Dla mnie,
nie?
To też jest metoda terapeutyczna, bo ja z wieloma rzeczami sobie radzę, żartując. To jest rzecz, która czasami w życiu przeszkadza innym, którzy wchodzą ze mną w relację, bo kiedy jest jakiś poważny temat i ja sobie robię z niego żarty, to nie robię tych żartów sobie dlatego, że po prostu, żeby ten temat na przykład jakoś, wiesz...
Zinfantylizować na przykład?
Tak, tylko żeby sobie z nim poradzić, żeby był, powiedzmy, dla mnie bardziej lightowy. Łatwiej mi się jakby bierze do siebie temat, który jest bliżej mnie niż coś kompletnie abstrakcyjnego, nie? Też mieliśmy jakiś czas temu, przecież na Telegramie, nawet taką bitewkę. W sensie bitewkę na zasadzie powiedziałem wesołego 10 kwietnia. Czy wesołej rocznicy smoleńskiej. Nie? I to też jakby wiesz, rozbrzmiało, no nie? Co było dość interesującym, jakby interesującą sytuacją. No ale to wesołego 10 kwietnia, no. Wesołej rocznicy smoleńskiej.
Jasne. Cóż. Dla mnie nigdy nie jest too soon. W sensie naprawdę ja potrafię żartować ze wszystkiego. Wiadomo, że niektóre rzeczy zostają jakby w mniejszych gronach i nie zawsze,
tak,
wiesz, dzielę się ze wszystkim.
Ale
na przykład w moim kierunku absolutnie zezwalam wszystkim na żartowanie ze wszystkiego i myślę, że jak będę na przykład kiedyś ciężko chory, to bardzo liczę na to, że moi najbliżsi przyjaciele i rodzina będą z tego cisnąć bekę. Naprawdę.
Tak,
bo ja mam zamiar też dokładnie to robić, bo po prostu inaczej bym sobie z tym pewnie nie poradził.
Wyobraźmy sobie taką sytuację, Wojtek. Oczywiście odpukać. Odpukałem właśnie niemalowane drewno, chociaż akurat to jest sklejka, bo to jest biurko. Ale wyobrażam sobie taką sytuację, nie że tak konkretnie ciebie, Daniel, ale wyobrażam sobie taką sytuację kogoś, kto na przykład jest, wiesz, ciężko chory i generalnie jest w stanie wegetatywnym, tak? I teraz na przykład dostaję ten zestaw do pisania oczyma na przykład, że wiesz, że patrzy na litery i wtedy ten, albo że do rysowania na przykład właśnie, że patrzy i porusza w tym momencie tym, na przykład pierwsze słowo, które ten na przykład jest marchewka narysowana, to mi się zesra ze śmiechu. Na zasadzie warzywku.
Zapamiętam. Ja bym pewnie penisa narysował, znając siebie, ale tak.
Ale to było dobre właściwie, wiesz, to było po prostu super śmieszne. No, ale oczywiście, to nie jest, ważne, żeby pamiętać, że to nie jest żart z tych osób, bo wiadomo, to jest poważne, natomiast trzeba mieć też trochę takiego...
Ojejku, no tacy już...
Ale pojechaliśmy, Wojtek. Dziękuję ci,
Wojtku. Się zagrzebali trochę, ale no cóż...
Słuchaj, no, będą unfollowy. Życzę ci, Wojtku, miłego wieczoru. Słyszymy się za chwilę w After Darku. Ciao.
Pa.
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.